I tak, drodzy Państwo, półmetek pierwszej godziny poranka w net. Mamy godzinę 7:30. To już teraz zapowiadana rozmowa. Doktor Paweł Sałek, doradca prezydenta RP do spraw ochrony środowiska i polityki klimatycznej, a także poseł elekt Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam uprzejmie panią redaktor, witam też radiosłuchaczy i internautów.
Cieszymy się,
dużo
że jest...
Dużo tych tytułów, ale już niedługo będzie tylko jeden związany z polskim parlamentem, bo rzeczywiście i przy tej okazji dziękuję za wybór tym wszystkim, którzy na mnie głosowali.
Gratulujemy wyboru, tak, gratulujemy też wyniku, bo to od tego warto zacząć, ale skoro już sam pan od razu na początku poruszył ten temat, no zdecydował się pan odejść też z Rady Nadzorczej Banku. Jest to spowodowane chęcią skupienia się już na tej pracy stricte poselskiej, czy może są jeszcze inne powody?
Podobna sytuacja, jeśli chodzi o sprawy kancelarii prezydenta, dlatego że w przepisach prawa jest taki zapis o tak zwanej niepołączalności stanowisk. My jako nowi posłowie będziemy musieli takie oświadczenia specjalne złożyć i rzeczywiście ta niepołączalność stanowisk dotyczy kilku obszarów. Te dokumenty będą składane do kancelarii Sejmu. No i w tej sytuacji trzeba dopełnić tych formalności. I później człowiek staje się tylko posłem, chociaż ta ustawa też mówi o tym, że może być tam kilka wyłączeń. Wydaje mi się, że działalność rolnicza i działalność naukowa związana z prowadzeniem zajęć na uczelni może w jakiś sposób być skorelowana z działalnością poselską. No ale tak, ja w pierwszej kolejności chciałem się skupić w tej sytuacji na sprawach parlamentarnych. Powiem szczerze, że też bardzo mile będę wspominał kancelarię prezydenta, bo uważam, że wiele dobrych rzeczy udało się przez ten czas zrobić. Dziękuję też panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że kiedyś mi zaufał, a dzisiaj, że też pozwolił mi wystartować do parlamentu. Natomiast oczywiście nie zrywam absolutnie kontaktów z kancelarią prezydenta i z panem prezydentem, bo uważam, że współpraca pomiędzy polskim parlamentem a kancelarią prezydenta i bezpośrednio z panem prezydentem Andrzejem Dudą w obecnych czasach jest konieczna, więc absolutnie będę chciał ten kontakt i wzajemną współpracę utrzymać.
A też konieczne będzie teraz bardzo mocne skupienie się na kwestiach środowiskowych, bo sporo wyzwanie przed nami. O tym zaraz porozmawiamy, między innymi o traktatach Unii Europejskiej, o tym, co może się zmienić w obecnej sytuacji wewnętrznej, jeżeli chodzi o polską politykę, ale zacznijmy od wczorajszego przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. Po konsultacjach z politykami z różnych opcji przekazał, że to Donald Tusk i obecnie jeszcze premier Mateusz Morawiecki to są dwaj kandydaci właśnie na stanowisko premiera. Jest to ewenement, jeżeli chodzi o polską politykę. Jakie ma pan tutaj refleksje, przemyślenia?
To były w ogóle zadziwiające wybory w sensie pozytywnym, dlatego że jeśli spojrzymy na frekwencję, ona była niesamowita. Bardzo duża frekwencja, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, scena polityczna, jaka się ukształtowała po wyborach, też jest w pewnym kolorycie. Tak bym to ujął. Prawda jest taka, no, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, czyli Zjednoczona Prawica. Pan prezydent wczoraj wydał specjalne oświadczenie, gdzie wyjaśnił wszystkie kwestie związane z procedurą i ścieżką postępowania w przypadku tworzenia rządu. Jest to informacja od pana prezydenta bardzo jasna, że będzie przestrzegał pewnego zwyczaju, obyczaju, terminów konstytucyjnych. Te konsultacje też były po to, i to warto podkreślić, trzeba podkreślić, że pan prezydent nie z ekranu telewizyjnego czy z doniesień radiowych miał się dowiadywać o tym, w jaki sposób ewentualna koalicja rządowa będzie kształtowana w Polsce, tylko w sposób bezpośredni chciał przedyskutować te sprawy z komitetami wyborczymi, co przez dwa dni się stało. Też poruszył ze swojej strony bardzo ważne kwestie, które na przykład pana prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych bezpośrednio dotyczą, czyli jest kwestia obrony, energetyki, no tej sfery, która z punktu widzenia głowy państwa jest szalenie istotna w tych bardzo trudnych okolicznościach wojennych, na przykład na wschodzie, czy problemów też wojennych na Bliskim Wschodzie.
No właśnie, ostatnio mieliśmy sporo zamieszania w związku z kwestiami obronności, z kwestiami wojskowymi. Pojawiły się takie zarzuty, czy taka obawa, że no obecnie, jeżeli uda się opozycji stworzyć faktycznie rząd, no to nastąpi pewna polityka zwijanie rozwoju tej polskiej armii, że wszystko to, co zostało wypracowane w tym segmencie, gdzieś zostanie zaprzepaszczone. Jak pan sądzi?
Pan prezydent Andrzej Duda wspólnie z panem ministrem Błaszczakiem, ministrem obrony, a także z całym rządem w sposób bardzo intensywny działali przez wiele lat ku temu, aby wzmacniać polską armię w sensie sprzętowym i żołnierskim, czyli mówię tutaj o zwiększaniu ilości polskiego wojska, i pan prezydent będzie stanowczo stał na stanowisku, aby kwestie obronności i kwestie wojskowości, mówię tutaj bardzo szeroko, tak, żeby była jasność, były absolutnie utrzymane, ponieważ dzisiaj jest bardzo trudny czas w tym zakresie. Natomiast te wypowiedzi, które ostatnio się zaczęły pojawiać, no delikatnie mówiąc, bym powiedział, pani redaktor, no są bardzo nierozsądne, bo no, były minister obrony narodowej, być może obecny, przyszły minister obrony narodowej, no nie powinien w ten sposób już dzisiaj się wypowiadać, a te działania inwestycyjne w Wojsku Polskim powinny absolutnie być kontynuowane, tym bardziej, że w sferze programowej wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo ciekawie, jeśli chodzi o współpracę pomiędzy ewentualnymi dzisiejszymi partiami opozycyjnymi, które chcą tworzyć rząd, dlatego że tych różnic jest bardzo, bardzo dużo tutaj w zakresie programowym. Natomiast kwestie obronności są oczywiście z punktu widzenia pana prezydenta nienaruszalne.
To teraz przejdźmy już do tego głównego tematu, czyli kwestia środowiskowa, no i relacji pomiędzy Polską a Unią Europejską. Władze w Brukseli, no można powiedzieć, że nie jest tajemnicą, że od dłuższego czasu zamierzają zagarnąć kompetencje zarządzania obszarami leśnymi de facto w całej Unii Europejskiej, i to nie omija Polski. Jak pan sądzi, jak to, co się wydarzyło na polskiej scenie politycznej, może wpłynąć dzisiaj właśnie na kwestie relacji pomiędzy Polską a Unią Europejską i w szczególności na kwestie na przykład ochrony polskich lasów?
To jest bardzo ważne pytanie i wielkie wyzwanie dla rządu, który w jakiejś perspektywie będzie ukształtowany, dlatego że po tych wyborach i po ich wynikach ja jestem, no powiem szczerze, pełen obaw, dlatego że w całej sferze i kampanii wyborczej chyba, i dyskusji międzyludzkich wśród wyborców zabrakło trochę tego tematu, który dzisiaj jest szalenie ważny i trudny też poniekąd do zrozumienia, że w Unii Europejskiej jest przeprowadzana obecnie powoli, ale bardzo systematycznie, bo ten walec administracyjny, on się toczy, zmiana traktatów. I ta zmiana traktatów, formalnie ona się rozpoczęła. I tutaj już następują kolejne etapy, a traktat czy traktaty to będą źródła prawa dla wszystkich państw członkowskich, nie tylko dla Polski. No i jeśli dzisiaj mamy zapisy w propozycji zmian, bo jesteśmy po głosowaniu w Parlamencie Europejskim na forum tak zwanej Komisji Konstytucyjnej, która takie cząstkowe raporty zebrała od poszczególnych komisji branżowych, na przykład Komisji ENVI czy ITRE, to mamy okoliczność taką, że po tym głosowaniu Parlament Europejski będzie podejmował dalsze działania dotyczące procedury zmiany prawa w Unii Europejskiej. Ale ta zmiana prawa w Unii Europejskiej będzie sprowadzać się do tak zwanego competence creep. Competence creep to jest pojęcie związane z zawłaszczeniem kompetencji przez unijną administrację, kompetencji, która jest przypisana do państw członkowskich. I dzisiaj to zawłaszczanie kompetencji będzie usankcjonowane, czyli będzie zalegalizowane w zmienionych traktatach. No jeśli obowiązkiem państw członkowskich będzie waluta euro, bo o tym mówimy, że w tych poprawkach, które już są zaproponowane, ma być wprowadzona w całej Unii Europejskiej waluta euro. Trybunał Sprawiedliwości, następny przykład, będzie nad sądem wobec sądów lokalnych państw członkowskich. To generalnie no, są różne pojęcia, które mówią o tym, co się stanie dalej. Mówimy o centralizacji, federalizacji. Ja uważam, że problem będzie sprowadzał się do tego, że Polska w pewnym momencie stanie się województwem w Unii Europejskiej. Przepraszam za to wyrażenie. Nie chcę używać landem, ale ku temu zmierzamy. Natomiast w sferze jak gdyby przyrodniczej, ekologii, energetyki, klimatu, tym, czym ja osobiście się zajmuję, no to jest zupełnie jasna sytuacja, mianowicie wpisywane jest do tak zwanych kompetencji mieszanych, a czasami nawet wyłącznych, sprawy takie, że zasoby wodne mają być organizowane i prowadzone wspólnie w tak zwanych kompetencjach mieszanych, czyli będzie decydować i Bruksela, i państwo członkowskie. To samo dotyczy gruntów. Kwestia leśnictwa. Leśnictwo dzisiaj i polskie lasy są całym rdzeniem ochrony przyrody w Polsce. Mają przejść z kompetencji wyłącznych do kompetencji mieszanych. Wielkie cele klimatyczne, czyli tak zwane 1,5 stopnia z porozumienia paryskiego, który jest tylko... Nie chcę tego wątku za długo rozwijać, celem deklaratywnym, ale jest to, zwiąże się ze zwiększaniem ambicji, z większymi redukcjami, wpisujemy do traktatu różnorodność biologiczną, wpisujemy, odchodzimy w ogóle od kwestii związanych z energetyką, że państwo członkowskie ma jakieś władztwo nad tym obszarem. Tego jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast ostatnie zdanie, panie redaktor, prawo weta jest znoszone, prawo weta, czyli że można... postawić weto w ponad 65 tematach. I jeszcze bardzo ważna sprawa, która umyka w dyskusji naszej wewnętrznej, krajowej, to jest to, że obronność ma być wspólna. Więc jeśli obronność ma być wspólna, to jeśli by, nie daj Boże, doszło do wojny, to w takim razie gdzie będzie obrona polskich granic? Na linii Bugu, Wisły czy Odry? Bo dzisiaj Zjednoczona Prawica pod przewodnictwem pana premiera Morawieckiego, resort obrony pod przewodnictwem pana ministra Błaszczaka i pan prezydent Andrzej Duda, a także lider partii rządzącej, czyli pan Jarosław Kaczyński, jasno artykułowali, że będziemy bronić każdego skrawka polskiej ziemi i obrona Polski ma być na linii Bugu. Natomiast jeśli teraz mówimy o tym, że obronność ma się stać ze względu na zmianę traktatów obszarem wspólnotowym, no to trzeba zapytać, w jaki sposób to będzie realizowane.
I też mieliśmy przykład naszego sąsiada za wschodniej granicy Ukrainy i reakcji części państw Europy Zachodniej. Ta reakcja była opóźniona, była w pewien sposób, część komentatorów czy ekspertów do spraw wojskowości podkreślała, że wymuszona, czyli kiedy już Niemcy stanęły pod ścianą, to faktycznie zaczęły pomagać, ale ten pierwszy moment, ten okres zawahania był zbyt długi, to znaczy przyjmował scenariusz, że po prostu Ukraina faktycznie odda część swoich ziem. Ukraina nie jest państwem członkowskim, to jest oczywiście nieco inny case, ale
inaczej, tak.
Tak jest, ale nadal, kiedy myślimy sobie globalnie o tej sytuacji geopolitycznej Polski, no to my myślimy w takich kategoriach, my, czy państwa bałtyckie, czy Litwa, no w kategorii, że jednak jedziemy, bardzo przepraszam za takie uproszczenie, ale na tym samym wózku, że też jesteśmy na tej pierwszej linii frontu.
Ale panie redaktor, no kolejna sprawa, bo jeśli ja tutaj wspomniałem tak bardzo jasno o kwestiach obronności, ale co z polityką międzynarodową? Bo jeżeli polityka międzynarodowa będzie wyłączną kompetencją Unii, czyli dla przykładu, na przykład dzisiaj Unia Celna, czy polityka celna jest wyłączną kompetencją Unii, a wyłączną kompetencją Unii stałaby się polityka zagraniczna, no to w takim razie jak będzie realizowana obronność Polski, jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej nie będzie w Polsce, a będzie w Brukseli? No o to trzeba po prostu pytać autentycznie, bo sprawa jest bardzo, bardzo poważna. I też trzeba mieć świadomość tego, w jaki sposób za 10, za 20, za 30 lat będzie wyglądać Polska po tych zmianach. Ponieważ przymus administracyjny, czego już wiele razy doświadczyliśmy, no, można podawać przykład zboża, na przykład to jest też wspólna polityka rolna i sprawa tego, że to jest rolnictwo jest w kompetencjach mieszanych, czyli tych połączonych pomiędzy Unią Europejską a danym państwem członkowskim. No to są pytania, na które Polacy w pewnym momencie będą musieli odpowiedzieć i Polacy przede wszystkim muszą mieć świadomość tego, jak dzisiaj wygląda sytuacja.
No właśnie i tutaj jest kwestia ochrony lasów. To z jednej strony o tym już trochę powiedzieliśmy. Wspomniał pan o rolnictwie. Powiedział pan o tym, że często to jest na tym poziomie deklaratywnym. Tak samo kwestie ochrony, nie wiem, środowiska, ochrony klimatu. Widzimy, że kiedy to się zderza z rzeczywistością, no to nie chodzi tak naprawdę o tę ochronę, tylko za tym stoją albo też często lobbyści, albo duże grupy wpływów, czy my będziemy w stanie ochronić, czy to polskiego rolnika, czy państwową gospodarkę leśną, czy macie jeszcze państwo takie narzędzia, aby jednak jakoś zadbać o Polaków w kontekście tych wpływów, które w zderzeniu jakby z rzeczywistością niestety no, mogą okazać się bardzo niekorzystne dla przeciętnego Polaka.
To jest istotny problem, dlatego że te sprawy trzeba tłumaczyć. U nas w zakresie ochrony środowiska występuje dużo niezrozumienia, jest bardzo dużo emocji. Czasami na przykład jeśli chodzi o młodzież, jest robiona woda z mózgu. Jeśli chodzi naprawdę na przykład o sprawę zmian klimatu, które postępują, ale to jest takie bardzo emocjonalne, a w tym momencie no, tu jest wielka sprawa związana z tym, aby przeprowadzić i prowadzić tę edukację, wyjaśniając pewne procesy, wyjaśniając zaangażowanie, to co się dzieje i na poziomie politycznym. Natomiast też trzeba powiedzieć, że w polityce klimatyczno-energetycznej, pani redaktor to zauważyła, jest bardzo dużo też biznesu. Jak gdyby ja nie mam z tym kłopotu, że jest biznesu. Akurat nasi sąsiedzi, Republika Federalna Niemiec, dosyć dobrze tutaj w tym zakresie operuje, sprzedając technologie, zielone technologie innym państwom członkowskim, czy innym podmiotom, które nie mają dzisiaj takiej możliwości. My jako Polska jesteśmy dopiero na etapie uczenia się tego, aby zaproponować takie produkty biznesowe, które mogą być sprzedawalne na tym rynku, który został świadomie wykreowany przez na przykład handel uprawnieniami do emisji. Dlatego, że tak zwany ETS, który dotyczy ograniczenia redukcji emisji gazów cieplarnianych z instalacji, które są objęte tym handlem, no dzisiaj powoduje bardzo poważne koszty związane z funkcjonowaniem poszczególnych firm, ale także konkurencyjnością całej europejskiej gospodarki. Ja mówię całej, bo nie chciałbym, żeby tylko nasi słuchacze myśleli, że to dotyczy tylko Polski. Oczywiście w pierwszej kolejności ja jestem zainteresowany dobrobytem Polaków i bezpieczeństwem Polaków. Natomiast ten brak konkurencyjności, z którym się zmagamy i który coraz bardziej widoczny jest w Europie, wynikający z polityki klimatycznej, dotyczy także polskich firm. Ja podam taki przykład, nie chcę wymieniać. Firma ceramiczna z mojego okręgu wyborczego, ich jest tam można powiedzieć kilka na ziemi łódzkiej, ma dzisiaj bardzo poważne kłopoty związane z tym, że ze względu na opłaty emisyjne jest zagrożona ciągłość produkcji. Ciągłość produkcji płytek ceramicznych, no płytki ceramiczne, cała szkło, papier, sektory związane z petrochemią, z chemią ciężką, to jest wszystko objęte właśnie tym handlem. Handlem uprawnieniami do emisji jest obowiązek kupowania i rozliczania tych jednostek CO2. Jedna jednostka CO2 dzisiaj kosztuje około 90 euro.
To jeszcze na zakończenie powiedzmy, co z kwestiami energetycznymi. Sprawa Turowa. Ostatnio takie wypowiedzi pojawiły się też po stronie posłów opozycji, między innymi, że będzie trzeba wykonać wyrok sądu. Co to może dla nas oznaczać?
To jest następna nierozumna wypowiedź, dlatego że nie da się tej elektrowni wyłączyć, dlatego że ona w Polsce dostarcza około, w polskim miksie energetycznym zapewnia, w bezpieczeństwie energetycznym około 7-8% mocy. Natomiast jest to jednostka Turów, która jest jednostką stabilizującą. Także system elektroenergetyczny w Austrii, w południowych Niemczech i Czechach. I w polskiej nomenklaturze to się nazywa jednostka wytwórcza centralnie dysponowana. To jest taka formuła pracy danej instalacji, czyli tutaj mówimy o elektrowni, która jest jednostką zabezpieczającą całe przepływy sieciowe i bezpieczeństwo dostaw energii. I to nie chodzi tylko o nasze sprawy, a ponieważ my jesteśmy jako Polska wpięci, tak to ujmę, w cały system elektroenergetyczny też Unii Europejskiej, to ta jednostka w Turowie, oprócz tego, że dostarcza energii na polskie potrzeby i do polskich gospodarstw domowych i do przemysłu, tak samo stabilizuje cały system elektroenergetyczny w Europie Zachodniej, w Europie Południowej. I już nieraz było tak, że była konieczność utrzymania albo zwiększenia produkcji w elektrowni Turów ze względu na to, że u naszych sąsiadów albo południowych, albo zachodnich pojawiały się bardzo poważne kłopoty sieciowe w układzie utrzymania dostaw energii. Więc tutaj czasami politycy z opozycji dzisiejszej chyba do końca nie mają świadomości, o co chodzi w elektrowni Turów. Tak mi się wydaje.
I tutaj my na razie postawimy kropkę, ale myślę, że będziemy do tych rozmów wracać także na antenie Radia Wnet. Dr Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także doradca prezydenta RP do spraw środowiska i polityki klimatycznej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję, miłego dnia i dasz bur.
Dasz bur, a my mamy godzinę 7:49. Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil porozmawiamy o kwestiach wojskowych, kwestiach bezpieczeństwa. Pojawi się Michał Bruszewski, korespondent wojenny, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki. Kwiat jabłoni i Chodźmy nad wodę. Taki mamy utwór. Wojtek Piątek teraz go państwu puści, a my...